tymi decyzjami mieli dzisiaj do Kijowa przyjechać przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Antonio Costa. Niestety przyjechali tylko ze słowami wsparcia. Tomasz Rychowski, TOK FM.
Polskę w Kijowie reprezentuje wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Są tam również m.in. prezydent Finlandii, premier Kadanii czy szefowie rządów Szwecji i Norwegii, a także Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, który przemawia teraz w Radzie Najwyższej Ukrainy. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda dziś wieczorem spotka się z politykami lewicy. Rozmowa ma dotyczyć pomysłu likwidacji obecnej składki zdrowotnej i zastąpienia jej podatkiem.
Jak mówiła w TOK FM przewodnicząca sejmowej podkomisji do spraw zdrowia publicznego Joanna Wicha, w obecnym systemie nie widać innego wyjścia niż gruntowna zmiana sposobu finansowania ochrony zdrowia.
Ten podatek to ma być 12% od podstawy PIT i CIT dla wszystkich, tak? Niezależnie od tego, czy jest się na umowie o pracę, pracuje w budżetówce, czy prowadzi ogromne przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo 12%, to jest jedna zmiana. Druga zmiana to jest taka, że wprowadzamy kwotę wolną od podatku, 30 tysięcy i tutaj to jest ogromna na przykład ulga dla rencistów, dla emerytów, którzy po odliczeniu tej kwoty wolnej w zasadzie tej składki, znaczy już nie składki zdrowotnej, ale nie będą musieli płacić.
Nowe rozwiązanie miałoby w większym stopniu obciążyć duże firmy, a jednocześnie zwiększyć budżet Narodowego Funduszu Zdrowia nawet o 30 miliardów złotych rocznie.
Jeśli toczy się dyskusja o zastąpieniu składki zdrowotnej podatkiem zdrowotnym, to warto by brały w niej udział również związki zawodowe medyków, mówi Maria Ochman z NSZZ Solidarność.
Jej związek domaga się przeglądu przepisów dotyczących składki zdrowotnej, a postulat ten ma poparcie dyrektorów części szpitali. O czym więcej teraz Tomasz Węska.
Lewica przekonuje, że obecny model oparty na składce zdrowotnej nie zapewnia dostatecznego finansowania systemu ochrony zdrowia, stąd pomysł, by zastąpić składkę 12-procentowym podatkiem z kwotą wolną do 30 tysięcy złotych. Dodatkowe pieniądze miałyby płynąć do systemu z podatku na wysoko przetworzoną żywność i z przekierowania 80% wpływów z akcyzy na alkohol do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak mówi wiceszefowa Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Dorota Ronek, trzeba się zastanowić, tu cytat, nad stroną przychodową NFZ-u.
Bo jednak ona jest dalej bardzo niska w porównaniu z tymi krajami, gdzie ta ochrona zdrowia działa lepiej niż u nas. Na pewno przegląd składki zdrowotnej i tutaj wielu zwolnień, które są w Polsce decyzjami politycznymi, przedwyborczymi załatwione.
Grup zwolnionych z płacenia składki jest ponad 20, przez co system finansowania opieki zdrowotnej w ocenie związkowców już dawno przestał być solidarny. A skoro na ten temat trwa dyskusja, to warto by związki zawodowe brały w niej udział, mówi mi Maria Ochman z NSZZ Solidarność.
Więc jeżeli jest taka propozycja ze strony lewicy, na pewno warto o tym rozmawiać, na pewno warto by było, żebyśmy również jako partnerzy społeczni takiej dyskusji byli zaproszeni.
A szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda deklaruje otwartość na nowe rozwiązania, ale zastrzega, że nie do niej należy ostatnie słowo.
Są potrzebne oczywiście również rozmowy z Ministerstwem Finansów. My nie odpowiadamy za system podatkowy w kraju, natomiast na pewno jesteśmy otwarci na rozmowy dotyczące ustabilizowania sytuacji.
A ściślej mówiąc, kondycji finansowej NFZ-u, którego luka w budżecie na ten rok już szacowana jest na 30 miliardów złotych. Spotkanie przedstawicieli resortów zdrowia i finansów z lewicą w sprawie proponowanego przez nią podatku zdrowotnego dziś w Sejmie o 18:00. Tomasz Węskę, TOK FM.
Kształtów nabiera nowa siła polityczna, która powstała po rozłamie w Polsce 2050.
Posłanka Aleksandra Leo, teraz już należąca do klubu Centrum, zapowiedziała w TOK FM, że jeszcze w tym tygodniu złoży w sądzie dokumenty potrzebne do rejestracji stowarzyszenia. Gościni Poranka mówiła, że w planach jest także powołanie partii, choć jak zaznaczyła, to projekt czasochłonny.
Nie chciała jednak przesądzać, czy liderką nowego ugrupowania będzie liderka rozłamowców. Paulina Henning-Kloska.
Nie, to nie jest przesądzone. Oczywiście, że będą wybory, tak jak będą wybory do prezydium klubu i to nastąpi pewnie najszybciej, bo tutaj to prezydium i władze klubu muszą zostać wybrane w demokratyczny sposób, czyli w taki sposób, jakiego zabrakło pod koniec w Polsce 2050, bo to były nasze główne zarzuty w stosunku do nowej przewodniczącej. Ta demokracja skończyła się na wyborze nowej przewodniczącej, ale zabrakło jej i nie mieliśmy już wyboru, jeżeli chodzi o podejmowanie najważniejszych decyzji dotyczących klubu, przewodniczącego prezydium.
Klub Centrum powstał w zeszłym tygodniu. Przystąpiło do niego 15 dotychczasowych posłanek i posłów Polski 2050, m.in. Paulina Henning-Kloska, Ryszard Petru czy właśnie Aleksandra Leo. Sytuacja jest poważna, ale powinniśmy uniknąć powodzi.
Choć z pewnością czekają nas kolejne lokalne podtopienia, mówił w TOK FM hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Odwilż trwa, a przed nami kilka dni z prawdziwie wiosenną temperaturą. Przed weekendem na zachodzie kraju termometry wskażą nawet 17 stopni.
Na ponad 20 rzekach są już przekroczone stany ostrzegawcze, na jednej stan alarmowy, mówi Michał Ceran z IMGW.
Czy grozi nam powódź taka regularna, wielkoobszarowa powódź? Na szczęście nie. Natomiast sytuacja jest trudna, bo warto zwrócić uwagę, że wiele rzek jest wciąż skutych lodem, prawda? Na wielu rzekach utworzyła się pokrywa lodowa. To dodatkowo będzie utrudniać odpływ wód roztopowych, a wręcz taka pękająca pokrywa lodowa i związany z tym pochód kry może powodować spore perturbacje, bo takie masy kry spływające wzdłuż rzeki w pewnym momencie mogą napotkać na jakąś przeszkodę, czy to na pokrywę lodową, która się jeszcze nie popękała i na niej się odkładać. Siła wody ponaje, po tą pokrywę lodową wrzuca, albo wręcz one są wpychane pod pokrywę lodową, no i tworzą się wtedy incydenty zatorowe, bardzo groźne. Wtedy występują gwałtowne wzrosty stanu wody. Tego się trochę boimy, ale mamy nadzieję, że jednak ten proces spływu wód roztopowych będzie przebiegał płynnie.
By uniknąć takich sytuacji, na Wiśle i Odrze pracowały lodołamacze. Jak przekazały Wody Polskie, akcja kruszenia lodu na największych rzekach już się zakończyła.
Drogowcy natomiast pracują bez przerwy. Po tak mroźnej zimie na jezdniach pojawiły się dziury.
Jak mówią, dawno nie było takiego sezonu jak ten, by trzeba było pracować 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Cały czas pojawiają się kolejne nowe ubytki, tak więc łatwo uszkodzenie auta.
Po zimową sytuację w Lublinie sprawdziła Anna Gmiterek-Zabłocka.
Jest fatalnie, tak mówią lubelscy kierowcy.
Weźmy Wysockiego, Langiewicza.
Jezdnia jest totalnie dziurawa.
Trudno nawet mówić, która króluje w tej niechlubnej statystyce, ale jest dość dużo.
Większość jest niestety w bardzo płakanym stanie, szczególnie teraz po mrozach.
Główną przyczyną tego, że mamy tak dużo dziur w jezdniach, jest sroga zima i bardzo dużo śniegu, ale także skaczące temperatury od bardzo niskich, minusowych, po te powyżej zera, mówi Dariusz Nowicki z przedsiębiorstwa robót drogowych.
No niestety te ubytki wyrastają jak grzyby po deszczu i trzeba z tym, że tak powiem, walczyć. Pracujemy w tej chwili 24 godziny na dobę. Mamy trzy zmiany, czyli powiedzmy cały czas pracujemy, tak? I w nocy, i w dzień. Takie doraźne łatanie, to nie jest jakaś tam naprawa, tylko to jest po prostu doraźne łatanie tych właśnie ubytków, które powstają w takich niesprzyjających warunkach. Masakra, no na przykład dostałem telefon na Witosa, 10 samochodów wpadło w jedną dziurę, tak? Jeden po drugim.
Pamięta pan taką wiosnę? Przedwiośnie raczej.
No raczej właśnie nie.
Tylko w styczniu i w lutym kierowcy w Lublinie zgłosili prawie 80 przypadków uszkodzonych na drogach samochodów. To dwa razy tyle, co przez cały ubiegły rok, mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg w Lublinie.
Procedura jest taka, że w momencie, gdy mamy pewność, że dane uszkodzenie pojazdu powstało na skutek jakiejś tam nierówności, ubytku i tak dalej, no to najlepiej w momencie, kiedy mamy do czynienia z tym zdarzeniem, no bo mówimy tutaj na przykład o pękniętej oponie, wezwać służby. Mówimy tutaj o policji czy straży miejskiej. Wtedy mamy pewność, że jest notatka sporządzona z danego miejsca zdarzenia.
A to właśnie może być podstawą ubiegania się o odszkodowanie za koszt naprawy auta. Sama fotografia uszkodzonego samochodu to za mało. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
Do tego wątku wrócimy w TOK 360 po 12.30 i będziemy pytać, co zrobić, jeśli auto doznał uszczerbku z powodu dziury w jezdni.
Blisko 1,5 miliona złotych nagród tylko od Ministerstwa Sportu dostali medaliści Igrzysk Olimpijskich.
Kolejne pieniądze mają być od Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Minister sportu Jakub Rutnicki zapowiada budowę 90 lodowisk, a także współfinansowanie pierwszego w Polsce toru bobslejowo-saneczkowego.
Czuję, że w swoim imieniu całego Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale nas wszystkich, Polaków, kibiców, bardzo wam podziękuję za to, co zrobiliście dla naszej kochanej ojczyzny. 4 medale, dla nas one wszystkie smakują jak złote.
Każdy na swój sposób przechodzi ciężką drogę, żeby dotrzeć do tych medali. Bo takie sukcesy właśnie jak medal olimpijski wynagradza te wszystkie ciężkie chwile.
No nie ukrywam, że trochę jestem już tym wszystkim zmęczony, ale też mieliśmy taki plan z trenerami, żeby te wszystkie takie pozasportowe aktywności jak najszybciej załatwić.
Chcę po prostu dalej trenować, a na razie muszę tutaj, no rozumiem, to też część pracy, jak trzeba być na to przygotowany i jestem. Po prostu muszę tak to wszystko dostosować z trenerem, ten plan treningowy, ale z tym nie ma problemów, jakoś tam dogadamy.
W spotkaniu spotkaniu brali udział medaliści w skokach narciarskich Paweł Wąsek, Kacper Tomasiak oraz w łyżwiarstwie szybkim Władimir Semiruni.
Teraz przed naszymi skoczkami Mistrzostwa Świata Juniorów i Puchar Świata.
Przed łyżwiarzami Mistrzostwa Świata w wieloboju.
Rząd szykuje zmiany w rachunkach za wodę i ścieki.
Dzisiaj stawki proponują samorządy za zgodą Wód Polskich. Zgodnie z nowymi przepisami miasta i gminy byłyby bardziej samodzielne w ustalaniu cen, a Wody Polskie interweniowałyby tylko przy podwyżkach o co najmniej 15%.
To nie jest dobra propozycja, bo nadal wiąże nam ręce, komentowała w porannym EKG prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim ze Związku Miast Polskich.
Naprawdę apelujemy o to, żeby zostawić to władztwo na poziomie samorządowym. Ono jest szybsze, ono jest bardziej efektywne i jest bardziej poddane kontroli społecznej niż decyzja centralna. No też duży sprzeciw samorządowy budzi ta propozycja tych stawek progresywnych, która oczywiście jakby zakłada, że one, ich wprowadzenie nie jest obligatoryjne, ale uważamy, że to nie jest dobre rozwiązanie.
Czyli im więcej zużywamy wody, tym rośnie ta stawka.
Płacimy. Mhm. Tak, tylko panie redaktorze, no jak to wyliczać, tak? W takim mieście jak Sopot też, gdzie wiele mieszkań jest przeznaczonych na najem krótkoterminowy, to jak to liczyć, tak? Czy to liczyć na mieszkańca zameldowanego? Moim zdaniem nie jest to sprawiedliwe.
Samorządowcy argumentują, że dostarczanie wody dla mieszkańców to zadanie własne miast i gmin i to właśnie one powinny samodzielnie decydować o ich kosztach.
Czy nocna prohibicja faktycznie działa?
To pytanie zadają teraz warszawiacy, w szczególności w Śródmieściu i na Pradze Północ, bo tam działa pilotaż warszawski Bezpiecznej Nocy.
I jak się okazuje, statystyki policyjne nie są takie, jakich się wszyscy spodziewali. Błażej Kulesza.
Statystyki interwencji policji na Pradze Północ spadły, ale jak weźmie się te dotyczące zakłócenia porządku lub ciszy nocnej, okazuje się, że było ich więcej, aniżeli rok temu.
No, z jednej strony ktoś powie, że nocna cisza alkoholowa nie działa.
Lokalni radni różnie interpretują te dane, mówi Krzysztof Michalski, wiceprzewodniczący Rady na Pradze Północ z Porozumienia dla Pragi.
Z drugiej strony moim zdaniem to jest raczej sygnał do mieszkańców, żeby nie bali się po prostu zgłaszać swoich problemów na policję. Często powtarzamy, że jeżeli zgłoszeń nie ma w statystykach, no to jakby nie ma podstaw do tego, żeby zaordynować na przykład dodatkowe środki zarówno finansowe, jak i osobowe po stronie policji.
Władze Warszawy, mimo że wyniki nie są miarodajne, zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych zamierzają rozszerzyć na całe miasto, mówi Maciej Fijałkowski, sekretarz miasta.
Specyfika tych rzeczy związanych z zakłócaniem bezpieczeństwa jest związana też z porami roku. Zależy nam na tym, żeby w sezon letni 2026 już wejść z zakazem w całym mieście.
Projekt muszą jednak zaopiniować dzielnice. Wszystko wydarzy się w ciągu najbliższego miesiąca. Do tej pory 14 dzielnic było przeciw, mówi Kamil Ciepieńko, radny z Pragi Północ ze stowarzyszenia Kocham Pragę.
Trudno powiedzieć, jak się zachowają. To jest tak naprawdę zagadka. Ja z ciekawością obserwuję ten proces i myślę, że możemy tutaj obstawiać, jak się to wszystko potoczy.
A co pan obstawia?
Obstawiam, że jednak wszystkie pozostałe 14 dzielnic podejmie decyzję o prohibicji. Tak przynajmniej to wygląda teraz, kiedy widzimy te dane i statystyki, które są takie no nie do końca jasne.
Stołeczni urzędnicy poza włączonym mikrofonem dodają z pełną szczerością, że jak przepisy nie zadziałają, to można je zawsze zmienić. Błażej Kulesza, TOK FM.
W tej części TOK 360 to wszystko. Po informacjach powiemy więcej o tym, jak wygląda sytuacja w Ukrainie 4 lata od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę.
Autopromocja.
Jeffrey Dahmer to nie jedyny seryjny morderca, który stał się elementem popkultury. Popularne filmy, książki i seriale pokazują morderców jako geniuszy zła, którzy nie tylko przerażają, ale i fascynują. Czy biografie seryjnych morderców powinny być opowiadane szerokiej publiczności i jak to robić, by nie romantyzować zbrodni? Czym faktyczna historia Jeffreya Dahmera różni się od tej pokazanej przez hitowy serial Netflixa? Nazywam się Anna Sobańta i zapraszam na rozmowę o książce Jeffrey Dahmer bez cenzury. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Olej rzepakowy kujawski 1 litr. 5,99 za każdą z dwóch butelek przy zakupie dwóch. Oraz wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A płyn do toalet Domestos 1 litr. 7,50 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
A twoja firma jest już gotowa na KSeF?
Słyszałem o KSeF. Wkrótce się z tym zmierzę.
Mi pomogli w Alior Banku. Bankowość elektroniczna Alior Biznes jest połączona z aplikacją finansowo-księgową. Za jej pośrednictwem pobieram dane z faktur z KSeF prosto do mojej bankowości.
Brzmi dobrze.
Dane do przelewów wypełniają się same. A ja oszczędzam czas i unikam pomyłek. To bardzo pomocne. Spróbuj.
Dowiedz się więcej na aliorbank.pl. Dostawcą aplikacji finansowo-księgowej jest Komarch S.A. Informacje o niej i regulamin usługi są dostępne na stronie internetowej dostawcy.
Nowy rok, nowa forma. Postanowienia? Jak zwykle bardzo ambitne. Dopiero zacząłeś się rozkręcać, a twoje stawy już się buntują.
Mistrzuniu, przeholowałeś.
Ale ja robię formę życia.
Zadbaj o stawy. Weź nowy Orton Comfort.
Suplement diety Orton Comfort wspiera ruchomość i komfort stawów. Ma aż dwa typy kolagenu. Jedyne takie tabletki do ssania o malinowym smaku. Bez popijania, bez przerw w treningach. Orton Comfort. Komfort w stawach, malina w smaku.
Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Tylko u nas UEFA Champions League, czyli futbol nie z tej ziemi. Już od dziś decydujące starcia w fazie play-off i ostatni krok do rundy pucharowej. Wyjątkowo elektryzuje jutrzejsze spotkanie Real kontra Benfica. Drużyna z Lizbony spektakularnym golem wyrzuciła królewskich z pierwszej ósemki. Czy i tym razem zatrzymają Los Blancos? Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty od Canal Plus. Zadzwoń 4-2-5-0 lub przyjdź do salonu sprzedaży Canal Plus.
Dni otwarte Omoda Jayku do 28 lutego. Omoda 5 i Jayku 7 z technologią Super Hybrid System z upustem do 13 tysięcy złotych, atrakcyjnym finansowaniem i ubezpieczeniem OC/AC za złotówkę. Sprawdź u dealerów i na omodajayku.pl.
Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezy niewykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim szeroki wybór aromatycznych serów oraz wyśmienitych wędlin w stylu francuskim Duc de Coeur już od 6,99.
Lidl, to się opłaca.
Najlepsi dziennikarze nie mają wątpliwości. Europejski samochód roku 2026 to Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za wygląd, inteligencję i technologię. Poznaj CLA w wersji elektrycznej albo z nowym silnikiem benzynowym wspieranym technologią 48 V. Już od 1815 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nowy Mercedes-Benz CLA dostępny w salonach i na stronie mercedes-benz.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Z marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego wynika, że inflacja do końca roku, a może i w przyszłym roku, będzie bliska celu inflacyjnego, poinformował prezes Banku Centralnego Adam Glapiński. Jak dodał, wzrost gospodarczy pozostanie stabilny. Prezes NBP ocenił, że choć spadkowi inflacji sprzyjało wygaszanie zagranicznych szoków, na przykład pandemii, to kluczową rolę odegrała właściwa polityka pieniężna i monetarna. Dwóch koszalińskich policjantów zostało wydalonych ze służby, wobec trzeciego ta procedura trwa, czwarty otrzymał karę dyscyplinarną, podaje zachodniopomorska policja. Wszyscy mężczyźni są podejrzani o nękanie osób w kryzysie bezdomności. Sprawa wyszła na jaw w listopadzie ubiegłego roku. Proceder miał trwać od września. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i składali wyjaśnienia. Pierwszy w Wielkiej Brytanii poród po przeszczepie macicy pozyskanej od zmarłej dewczyni. 30-letnia Brytyjka urodziła chłopca. Narodziny mojego dziecka to cud. Nie sądziłam, że to się spełni, oświadczyła Grace Bell.
Dwunasta 22, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Miłosz Gocłowski, reporter Radia Z. Witaj, dzień dobry.
Halo, halo, dzień dobry.
Jesteś w Kijowie, 24 lutego dziś oczywiście, więc czwarta rocznica momentu, w którym rosyjskie siły zaatakowały Ukrainę na pełną skalę. W TOK FM cały dzień rozmawiamy dziś o wielu aspektach tego barbarzyńskiego ataku. Na pewno rozmawiają o tej rocznicy również ludzie wokół ciebie, ludzie w Kijowie. Powodów do świętowania oczywiście nie ma, no ale powiedz, czy ulice Kijowa wyglądają inaczej? Czy Ukraińcy jakoś odnoszą się do tej rocznicy?
Tak, na pewno. To taki moment zadumy, moment symboliczny bardzo. Czwarta rocznica tych tak naprawdę codziennych czy cotygodniowych ataków na Ukrainę. W Kijowie bomby i rakiety i drony spadają myślę, że kilka razy miesięcznie. Ta zima, najtragiczniejsza chyba od samego początku pełnoskalowej inwazji, w której zniszczone zostały elektrociepłownie, elektrownie, dlatego Kijów pogrążył się w ciemnościach i zimnie. Więc ten dzisiaj dzień z całą pewnością przypomina mieszkańcom o tym, że od 4 lat ta wojna trwa, ale też przede wszystkim od 4 lat Ukraina się nie poddaje i z Rosją walczy.
No właśnie, rosyjskie siły zbrojne, to jest kolejne pytanie. Czy one w jakiś sposób, bierzmy to w cudzysłów, uczciły 4. rocznicę początku tej operacji wojskowej, która, przypomnijmy, miała trwać 3 dni?
Tu w Kijowie względny spokój, a to dlatego, że za każdym razem, kiedy w stolicy ukraińskiej pojawiają się zagraniczni goście, Rosjanie Kijowa po prostu nie atakują, ale już wschód kraju takiego szczęścia nie ma, gdyż no, tam delegacje się nie pojawiły dziś na obchodach i tam oczywiście dziś, jak to zwykle, spadały rakiety, spadały drony, czy też wykorzystywana była artyleria niedaleko Charkowa, czy niedaleko Kupiańska.
Dziś w Kijowie jest m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który zabrał głos w Radzie Najwyższej Ukrainy. Są tu też przedstawiciele niektórych państw Europy Zachodniej, przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Chciałbym się ciebie zapytać też z perspektywy osoby, która często takie wizyty obserwowała, czy takie symboliczne wizyty są istotne, wciąż są ważne dla Ukraińców?
Są, ale trzeba podkreślić, że ta dzisiejsza wizyta nie kończy się na tym symbolicznym uczczeniu ofiar tej 4-letniej wojny, pełnoskalowej wojny oczywiście, bo wojna trwa już lat 12. Ale dzisiaj przedstawiciele różnych krajów przyjechali tu do Kijowa, żeby spotkać się w ramach tak zwanej koalicji chętnych. To spotkanie właśnie za zamkniętymi drzwiami toczy się od kilkunastu minut i to, co przedstawiciele właśnie koalicji usłyszeli na samym początku od prezydenta Władimira Zełenskiego, to fakt, że ostatnie dni pokazują bardzo dobitnie, że Rosja tej wojny wcale nie wygrywa. W ciągu ostatnich 3-4 tygodni Ukrainie udało się odzyskać więcej terytorium niż Rosja zaczęła okupować podczas całej zimowej ofensywy. To ponad 400 km kwadratowych odzyskanych głównie na kierunku zaporowskim czy kupiańskim. Do tego te informacje, które płyną do światowych liderów, to fakt, że Rosji również powoli kończą się zapasy broni. Wszystkie rakiety, które spadały na Ukrainę w styczniu i w lutym, to już produkcja tegoroczna. Więc to już nie są te zapasy, nieprzebrane zapasy, którymi dysponowała Rosja przez ostatnie lata, tylko widać, że sankcje działają, że działa też pomoc międzynarodowa dla Ukrainy i sytuacja, no, umówmy się, jest daleka od optymalnej, ale na pewno nie jest tak, że Ukraina nie ma czym się bronić, a Rosja, tak jak to planowała, za kilka dni Ukrainę zajmie.
Ty wielokrotnie jeździłeś w ostatnich latach do Ukrainy, jeździłeś tam też jeszcze zanim rozpoczęła się wojna na pełną skalę, tak? Kiedy trwała ta relatywnie mniejsza wojna o Donbas, więc mogłeś obserwować ten kraj z bliska. Powiedz mi, czy ty widzisz jakieś zmiany w Kijowie, w Ukraińcach na przestrzeni tych ostatnich lat?
Pewnie szereg, ale w związku też z tym, że jestem tu tak często, to te zmiany już mi się mogą trochę rozpływać. To, co ważne, to cały czas zauważam w Ukraińcach tę wolę walki. To nie jest tak, że ktoś tutaj chce się poddawać. Wiadomo, że każdy chce tę wojnę zakończyć, ale nie za wszelką cenę. To, co podkreślali mi wiele razy tutaj ludzie, i to zarówno na zachodzie Ukrainy, gdzieś na wschodzie, w środkowej Ukrainie, wszyscy mówią dokładnie to samo. Tę wojnę trzeba zakończyć, ale nie za wszelką cenę. I pewnie każdy, może nie każdy, ale pewnie większość Ukraińców chętnie oddałaby ten Donbas. Pozbawiła się części terytorium, gdyby miała tylko choć cień szansy, że ta wojna rzeczywiście się zakończy. Ale tu wszyscy wiedzą, że jeśli Rosja zajmie Donbas, świetnie uzbrojony, z kilkoma twierdzami, które mogą się bronić przez wiele miesięcy czy nawet lat, to Ukraina traci terytorium i Ukraina traci czas, bo ta wojna na pewno się nie zakończy, Putin pójdzie dalej i po oddaniu terytorium może na chwilę się zatrzyma ten konflikt, a za kilka miesięcy wzmocniona i odbudowana Rosja zaatakuje po raz kolejny. Więc wszyscy mówią, że trzeba po prostu tę wojnę wygrać albo zakończyć ją sprawiedliwie.
Miłosz, jesteś na miejscu w Kijowie, więc jeszcze dopytam cię o sytuację, o której mówiliśmy wielokrotnie w ostatnich tygodniach, to znaczy jak radzi sobie ukraińska stolica w obliczu ataków z powietrza na infrastrukturę. W największym skrócie, czy mieszkańcy miasta mają prąd, wodę, ogrzewanie?
Trochę tak, trochę nie. To powiem w ten sposób. Na pewno jest lepiej. Na pewno jest lepiej niż jeszcze kilka tygodni temu. Bardzo pozytywne są też prognozy pogody, ponieważ w Kijowie po prostu zrobiło się cieplej, jest odwilż, więc to zapotrzebowanie na energię cieplną nie jest już tak duże. Cały czas też pracują ekipy, które przyłączają kolejne budynki do ogrzewania miejskiego, choć fakt, jeszcze kilka tych wielopiętrowych budynków tego ogrzewania nie ma. Natomiast poprawiła się trochę sytuacja, jeśli chodzi o energię elektryczną. Przerwy w dostawie prądu wciąż są, ale to już nie jest tak, że prądu nie ma przez kilkanaście godzin. Tylko powiedzmy, te grafiki wyłączeń, które obowiązują w całej Ukrainie, tu w Kijowie także zaczęły obowiązywać, więc mieszkańcy mogą być przygotowani na to, że w tych godzinach mogą naładować powerbanki, mogą ogrzać mieszkania, a następnie przez kilka godzin tego prądu nie będzie.
Bardzo ci dziękuję. Miłosz Gocłowski z Kijowa. Dziś tak 360 dużo oczywiście o tym, jak rozwija się sytuacja w Ukrainie i wokół Ukrainy u progu piątego roku wojny. Teraz jednak porozmawiamy więcej o tym, co za oknem i co na jezdniach. Mecenas Karolina Pilawska, adwokatka, wspólniczka w kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci, jest z nami. Dzień dobry, pani mecenas.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Po prawdziwej zimie i prawdziwej odwilży wracamy do prawdziwych problemów polskich drogowców i kierowców. Nie udało się. Wjechaliśmy autem w świeżą dziurę po roztopach. Wczoraj jej nie było, dziś jest. Uszkodziliśmy koło, felgę, wahacz, amortyzator, zaryliśmy pod woziem. Jest szkoda. Wydawałoby się nie nasza wina, ale koszty ponieść trzeba. I co możemy zrobić?
No przede wszystkim musimy ustalić, kto będzie podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie tej drogi w należytym stanie.
A tak? Jak to zrobić?
No, najlepiej wystosować zapytanie do urzędu gminy, tak? Czy to właśnie jest urząd gminy, gdzie ta droga się znajduje, czy to jest jakiś zarządca danej drogi, który jest jakby wyznaczony. I wówczas możemy taki podmiot próbować pociągnąć do odpowiedzialności za to, że właśnie nie utrzymywał tej drogi w należytym stanie, co spowodowało, że nasz samochód został uszkodzony. Natomiast musimy sobie też jasno powiedzieć, że to będzie dość trudny proces, no szczególnie, że jeżeli chodzi o Aurę, no ona w ostatnich miesiącach nie była taką tradycyjną, odzwyczailiśmy się już od tych ciężkich okresów zimowych. Natomiast takie sprawy jak najbardziej są i są coraz częściej rozpoznawane przez polskie sądy.
Ale to będzie trudny proces, dlatego że podmiot odpowiedzialny za drogę może stwierdzić, że nie bierze odpowiedzialności za sytuację pogodową, która doprowadziła do takiego stanu drogi, do tej dziury, w którą myśmy wpadli?
Między innymi, tak, no bo w takich, a nie innych warunkach może być trudność z utrzymaniem właśnie tej drogi w należytym stanie, żeby ona nie zagrażała bezpieczeństwu, a przede wszystkim właśnie stanowi technicznemu pojazdów, tak, natomiast no raczej tutaj mówimy o jakichś mniejszych drogach, raczej drogach wewnętrznych, czy właśnie gminnych, a nie drogach, nie wiem, powiatowych, czy krajowych, ale to też właśnie byłoby no trudne dowodowo, tak, bo na pewno w takim procesie pojawiłby się biegły, który musiałby stwierdzić, tak, czy rzeczywiście pomiędzy zaniechaniem na przykład tego zarządcy drogi, a właśnie tym uszkodzeniem naszego samochodu jest tak zwany związek przyczynowy, czyli czy rzeczywiście to, że ten zarządca zaniedbał, nie odśnieżał tej drogi, nie sprawdzał stanu tej drogi, jak właśnie tutaj temperatura jest już wyższa i rzeczywiście są te roztopy, no to powinien to zweryfikować, powinien gdzieś tam oznaczyć tę dziurę w jezdni, jeżeli tego nie zrobił, no to tutaj biegły mógłby stwierdzić taki związek przyczynowy. Natomiast no jest to dowodowo dość trudny proces do wykazania. Na sąd nie stwierdzi tak w odpowiedzi na nasz pozew, że o, jechaliśmy daną drogą, była dziura, wjechaliśmy, nasz samochód został poważnie uszkodzony. W oparciu tylko o te twierdzenia no sąd nie zasądzi nam zwrotu pieniędzy.
Musimy też stwierdzić, czy dziura jest stara, czy nowa na przykład.
Na przykład, dokładnie, czy ona powstała właśnie w ciągu kilku dni, jest spowodowana tymi roztopami, czy właśnie uszkodzeniem tej drogi w związku z tą trudną zimą, z którą musieliśmy żyć przez ostatnie miesiące. Więc tych aspektów, tych okoliczności do badania przez sąd byłoby całkiem dużo.
No dobrze, ale mimo wszystko spróbujemy jednak odzyskać pieniądze za tą przykrość, która spotkała nas i nasz samochód. No i to jest moje kolejne pytanie. Czy to odszkodowanie, które możemy uzyskać, to jest odszkodowanie tylko za koszty naprawy tego auta, czy tu mogą wejść w grę jeszcze większe kwoty spowodowane na przykład z tym, że przez to, że mieliśmy wypadek, to spóźniliśmy się do pracy?
To oczywiście może być przedmiotem roszczeń, natomiast no, należałoby wykazać, tak, spóźniliśmy się do pracy, czy my w związku z tym ponieśliśmy jakąś szkodę, bo pracodawca nie wypłacił nam części wynagrodzenia. No, raczej takie sytuacje należą do rzadkości, też wiele regulaminów u pracodawców no, przewiduje możliwość właśnie czy spóźnienia do pracy, czy jeżeli jest to właśnie uzasadnione no, sytuacją, a tutaj niewątpliwie by było. Na pewno warto byłoby rozważyć kwestię roszczenia związanego z utratą wartości pojazdów, no bo to, że on jakby będzie naprawiony, to jest jedno, ale czy w związku z tym, że ta naprawa miała miejsce, no to czy w takim globalnym rozrachunku to auto nie będzie warte po prostu na rynku mniej i właśnie ta wartość będzie niższa niż przed tą powiedzmy no, kolizją, tak? To nie jest kolizja, ale kolizją z jezdnią, tak? Więc to należałoby też ustalić, no, ale to znowu tutaj pojawia się kwestia rzeczoznawcy biegłego, który by ten temat, tę okoliczność wyceniał.
A to wszystko jest bardzo interesujące, ale z drugiej strony, jak pani mówi, pani mecenas, tu jest strasznie dużo po pierwsze papierologii, po drugie zwracania uwagi na rozmaite okoliczności, na które na co dzień w ogóle nie zwracamy uwagi, więc to prowadzi mnie do pytania, o którym pani wspomniała, to znaczy, czy rzeczywiście jest tak, że sądy zajmują się tymi sprawami i czy rzeczywiście osoby, które uszkodziły swoje auto na drogach, mają realną szansę na to, żeby to odszkodowanie uzyskać.
No jeżeli to roszczenie jest uzasadnione, no bo jakby zarządca tej drogi, tak, gmina, no być może powiat, tak, czy jeżeli mam, nie wiem, drogę krajową, załóżmy już tak maksymalnie, no to Skarb Państwa, jeżeli właśnie nie były na przykład sprawdzane technicznie stany tych studzienek, tak, jeżeli tutaj nie było tego oznaczenia, a na przykład zarządca wiedział, że jest problem z daną jezdnią, bo jest tam ogromna dziura, że na przykład, nie wiem, w takich drastycznych sytuacjach nie zamknął tej drogi, no to tutaj rzeczywiście mamy podstawy wyraźne do tego, żeby próbować dochodzić tych swoich roszczeń. I to też nie jest tak, że sądy wybierają, którą sprawą się zajmują, którą nie. Jeżeli wpływa taki pozew, no to sąd ma obowiązek, jeżeli oczywiście on jest należycie opłacony, tak, i spełnia wszystkie wymogi formalne, sąd ma obowiązek taki pozew i takie roszczenia rozpoznać, tak, czy uzna te roszczenia. To wszystko oczywiście będzie zależało od tych dowodów, które my sądowi przedstawimy, no bo sąd jakby nie będzie szukał tych dowodów w naszym imieniu. Więc
straciliśmy.
Filmowy, tak? Czy była wezwana policja, która też jakby pisze w swojej notatce, no tak, rzeczywiście była tutaj dziura ogromna, niezabezpieczona i w ten sposób samochód wjechał i został uszkodzony. Trzeba oczywiście zgłosić tę szkodę, tak? Zachować wszystkie rachunki za naprawę, tak? Czy jak przyjechała tutaj pomoc drogowa, czyli tak zwana laweta, no to też to wszystko musimy zachować i potem, tak, i potem do sądu przedstawić.
Bardzo dziękuję. Mecenas Karolina Pilawska, adwokatka, wspólniczka w kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci była z nami. W studiu Tomasz Setta. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry.
Twoja gościni dojechała.
Tak, jest z nami.
Jest z nami gość, teraz się dobrze z Państwem słyszymy. Nasza gościni jest i wszystkie drogi u nas prowadzą, drodzy Państwo, w EKG po informacjach do krajowego systemu e-faktur, bo jesteśmy na swego rodzaju półmetku. Aniszy obejrzeliśmy, a minął miesiąc, od kiedy system wystartował dla dużych firm i został nam, uwaga, już tylko miesiąc do momentu, kiedy do KSeF-u wejdą także ci mali i średni. Czy odrobiliśmy lekcje z ostatnich tygodni i jesteśmy gotowi na to, by więcej podmiotów do tego KSeF-u weszło, między innymi o tym tym w rozmowie z naszą gościnią Karolina Opielewicz z Krajowej Izby Gospodarczej będzie razem z nami.
Po godzinie 12.40 po informacjach w EKG.
Reklama.
Ekstra rabaty w RTV Euro AGD na produkty objęte promocją. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Funkcja mycia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1649 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 18 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Przekaż 1,5% podatku Fundacji Batorego. Olga Bołądź.
Numer KRS znajdziesz na stronie www.1%batory.org.pl.
Marian, a gdzie mogę kupić ten...
Na mediaexpert.pl.
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
Proszę Państwa, co tu się dzieje? Mistrzowskie okazje, codziennie inne.
Co Ty robisz?
A nic,